Czerniak skóry występuje przeważnie po 20 roku życia, a najczęściej atakuje około 60. Aby zahamować rosnącą z roku na rok liczbę nowych zachorowań na ten nowotwór, prowadzona jest ogólnopolska akcja profilaktyki czerniaka. Na czym ona polega i jakie ma przynieść efekty, o tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gośćmi audycji są doktor habilitowany Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego i Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
I Konrad Zuzda ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. W ubiegłym tygodniu podczas konferencji prasowej podsumowali państwo dotychczasowe efekty ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Kto i dlaczego zainicjował tę akcję, panie Konradzie?
Rok temu wraz z kolegami z Warszawy postanowiliśmy przy poprzedniej edycji studenckiej konferencji onkologicznej wyjść do społeczeństwa z taką akcją informacyjną. Nie tylko skupiać się na gronie medyków, studentów medycyny, ale właśnie tutaj przekazać społeczeństwu jak najlepsze informacje dotyczące, jak najwyższej jakości informacje dotyczące chorób skóry, między innymi tutaj czerniaka.
No właśnie. I jakie są założenia tego programu, proszę nam powiedzieć? Do kogo jest skierowany?
Chcieliśmy dotrzeć do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych z podstawowymi informacjami na temat profilaktyki czerniaka złośliwego.
A jeśli chodzi o to, to co do tej pory udało się zrobić? Bo to trwa już chyba od 9 miesięcy, jeśli nie dłużej.
Dokładnie, zgadza się. Tak jak wspomniałem, rok temu zaczęliśmy przygotowywać razem z Akademią Czerniaka taką akcję profilaktyczną. I tutaj pierwszym krokiem było porozumienie się ze szkołami, z samorządami, wysłanie im odpowiednich informacji i materiałów. Tych materiałów sami nie tworzyliśmy, oparliśmy się na informacjach, materiałach dostępnych w Akademii Czerniaka. Akademia Czerniaka jest to sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. To towarzystwo posiada lekcje, specjalne lekcje przygotowane właśnie dla uczniów szkół podstawowych, szkół licealnych, które w łatwy, przyjemny i interesujący sposób mogą wytłumaczyć, jak zapobiegać czerniakowi.
No ale w tym wszystkim biorą też udział samorządy, placówki oświatowe. Tak dokładnie to z tego, co pan mówi, wynika, że chcieliście po prostu wejść jako młodzi ludzie do szkół, bo łatwiej wam jest przekonać właśnie uczniów siódmych, ósmych klas, potem klas starszych w szkołach ponadpodstawowych, niż profesorowi czy docentowi onkologii.
Należy właśnie podkreślić tutaj, dysponując danymi właśnie z Akademii Czerniaka, na przykład w ciągu 5 lat organizacji takiego programu profilaktycznego, znamie, Akademia Czerniaka przeszkoliła ponad 100 tysięcy uczniów w ciągu 5 lat. Natomiast my w tym roku, jako studenci, osiągniemy znacznie większą liczbę tutaj przeszkolonych uczniów, ponieważ już do tej pory udało nam się przeszkolić wraz z pomocą nauczycieli, ponad 5 tysięcy nauczycieli w Polsce, ponad 120 tysięcy uczniów. Do 30 czerwca tego roku będzie to ponad 250 tysięcy uczniów według takich chłodnych kalkulacji. Mam nadzieję, że ta liczba będzie znacznie większa.
No to po prostu jesteście propagatorami profilaktyki czerniaka w tej chwili. Jeśli chodzi o województwo podlaskie, to ja mam tutaj taką tabelkę i takie spotkania odbyły się w miastach powiatowych. Augustów, Białystok, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Suwałki. Sporo tego już było, ale też sporo też będzie. Na czym to tu w naszym regionie polega, jak to przebiega, proszę powiedzieć?
Podstawową organizacją zajmują się nauczyciele. Tak jak już wspomniałem, szkoły odpowiadały na nasze wezwania, czy to mailowe, czy to listowne. I my udostępnialiśmy schematy lekcji, materiały, między innymi materiały elektroniczne. Nie były to tylko, takie sztampowe schematy. Były to właśnie między innymi aplikacja, między innymi film interaktywny, gdzie na przykład młodzi ludzie, właśnie ich rówieśnicy mogli i pokazywali, jak rozpoznawać pierwsze etapy czerniaka.
To się dzieje od 1 marca, z tego co wiem, jeśli chodzi o tę obecną edukację. I tutaj już pewne liczby patrzę, że są tych, którzy obejrzeli i wzięli udział w tych zajęciach. I na przykład liczba uczniów, która wzięła udział w zajęciach do 1 marca, to mi tu wychodzi podsumowanie 6770 osób.
Całkiem sporo. I drugie, tyle, mam nadzieję, zostanie tutaj przeszkolone w odpowiedni sposób i weźmie udział w naszej akcji.
Do końca czerwca?
Do końca czerwca.
To jeszcze macie w planie 5331. Akcja, która, jak sam pan zauważył, w tej chwili, w tym małym, krótkim okresie, w samym tylko województwie podlaskim, przeszkoliła więcej dzieci i młodzieży niż Akademia Czerniaka w ciągu 5 lat. No to skoro już wiemy, po co to jest zrobione. Jeszcze tylko dodam, że patronuje temu nawet sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. I widać, że jest po prostu duże poparcie na to, żeby edukacja właśnie w dziedzinie profilaktyki czerniaka była jak największa. My też się do tego przychylamy i dlatego właśnie dzisiejsza audycja, a za chwilę zaczniemy mówić, jakie są dane epidemiologiczne dotyczące właśnie tego nowotworu. Słońce za oknami, wprawdzie jeszcze nie jest tak ciepło, żeby się już opalać, a dziś właśnie w programie mówimy o profilaktyce czerniaka skóry. Właśnie słońce może być między innymi tym takim zapalnym punktem, który może tego czerniaka u nas wywołać, jeśli będziemy korzystali z niego bez głowy. Z nami jest dziś w programie doktor habilitowany Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Białostockiego Centrum Onkologii. Pani docent, to może teraz powiedzmy trochę o danych epidemiologicznych na świecie i w Polsce, które dotyczą zachorowań na czerniaka skóry.
Problem jest dosyć złożony, dlatego że zachorowalność na czerniaka różni się w zależności od obszaru geograficznego, gdzie ludzie żyją. I tak naprawdę największa jest w regionach Australii, Nowej Zelandii, gdzie stwierdza się po 50 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. Mniejsza jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, koło 20 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. W Europie jest koło 13 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce nieco mniej, bo szacuje się ostatnie dane statystyczne podają, że około 6,5-7 zachorowań statystycznie, więc może być ułamek, na 100 tysięcy mieszkańców.
Ale 165 tysięcy rocznie nowych zachorowań z roku 2016.
165 tysięcy nowych zachorowań to jest w ogóle na nowotwory złośliwe w Polsce.
Na wszystkie?
Na wszystkie nowotwory złośliwe. Natomiast jeśli chodzi o czerniaka, to jest około 3 tysięcy zachorowań rocznie. Sama liczba może wydaje się nie być aż taka duża w skali kraju, natomiast musimy sobie uświadomić, że w przeciągu trzech ostatnich dekad częstość zachorowania na czerniaka potroiła się, a w ostatnich 15 latach podwoiła się. Czyli dramatycznie wzrasta częstość zachorowania na ten nowotwór złośliwy. I o ile inne nowotwory skóry, raki skóry, są to nowotwory, które przebiegają łagodniej, ich jest oczywiście więcej, to zachorowalność na czerniaka jest rzadsza. Natomiast są to nowotwory, które charakteryzują się zdecydowanie większą agresją.
A kto jest bardziej podatny, mówię o płci?
To znaczy, to zależy, to jest porównywalne i różni się w różnych regionach świata.
A u nas?
U nas chyba trochę częściej są mężczyźni.
Dlaczego?
Wydaje się może dlatego, że dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, tak jak na przykład pracownicy pracujący przy budowaniu dróg, czy rolnicy, prawda, czy marynarze. Natomiast z drugiej strony kobiety również są narażone, dlatego że to one chyba bardziej kochają słońce i więcej wystawiają się na promieniowanie słoneczne.
Także, nie tylko na słońce, a są jeszcze
również
solaria.
No również właśnie. Solaria i tutaj trzeba bardzo uważać, dlatego że promieniowanie ultrafioletowe, które jest generowane przez lampy stosowane w solariach, jest 15 razy silniejsze niż światło słoneczne, niż to promieniowanie ultrafioletowe padające na nas w trakcie południa słonecznego dnia. Także jest to ono zdecydowanie bardziej niebezpieczne, zdecydowanie bardziej niszczące DNA naszych komórek i prowadzące do rozwoju czerniaka. Zresztą jest ustawa wprowadzona w 2017 roku, obowiązująca od lutego 2018 roku w Polsce, która zabrania korzystania z łóżek w solariach i lamp opalających dla młodzieży poniżej 18 roku życia, dlatego że skóra u tych młodych ludzi jest najbardziej narażona na te szkodliwe działanie promieniowania ultrafioletowego.
Wspomniała pani, że trzykrotnie wzrosła liczba zachorowań. To czy można powiedzieć, że to solaria spowodowały, czy też coś innego?
Poniekąd solaria na pewno spowodowały u tych ludzi, którzy korzystali nagminnie z solariów. Także nie możemy wykluczyć, a wręcz podkreśla się, i to jest bardzo silne i mocne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, że powinniśmy unikać opalania w solarium. Ale nie tylko. Nasze pewne nawyki, nowe zwyczaje w postaci na przykład wyjazdów na wakacje w okolice Europy Południowej czy Afryki i innych okolic na świecie, gdzie jest bardzo wysokie nasłonecznienie, nasza skóra nie jest na to przygotowana. W związku z tym tak naprawdę jest opracowanych szereg, a akurat promieniowanie ultrafioletowe, czyli ekspozycja na promieniowanie słoneczne, czyli naturalne czy sztuczne w solariach, jest jednym z najsilniejszych czynników, które prowadzi do rozwoju czerniaka. I akurat w przypadku czerniaka bardzo ważna jest taka sytuacja, że my jako ludzie jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi większości czerniaków, bo oczywiście część czerniaków wynika z zaburzeń genetycznych czy występowania rodzinnego. Natomiast naszym zachowaniem możemy zapobiec i tutaj zaleca się unikanie przebywania na świeżym powietrzu, na pełnym słońcu w godzinach od 10 do 16 w przypadku tych słonecznych dni. Raczej spędzanie takich godzin bardzo nasłonecznionych w cieniu, ubieranie gęsto tkanej, luźnej bielizny, jak również stosowanie czapek z kapeluszami, z daszkami kapeluszy, ale też okularów z filtrem UV, dlatego że również może rozwinąć się czerniak gałki ocznej.
Gdzie się może rozwinąć, to jeszcze sobie powiemy. Natomiast ja bym chciał, żeby pani nam powiedziała, czy w jakim wieku nowotwór ten właśnie atakuje przeważnie kobiety, w jakim wieku mężczyzn?
To znaczy generalnie mówimy o tym, że ten czerniak najczęściej występuje po 20 roku życia z taką przewagą, tak jak pan redaktor wspomniał oczywiście, z przewagą tej piątej, szóstej dekady, czyli po 50, po 60 roku życia. Ale musimy pamiętać, że tak naprawdę to my na tego czerniaka bardzo często pracujemy całe swoje życie, a nie tylko w wieku 50 czy 60 lat, dlatego że pewne oparzenia słoneczne, czyli takie opalanie na czerwono, nie ma opalania na czerwono. Każdy czerwony kolor skóry po słońcu to jest oparzenie słoneczne i oparzenia słoneczne w dzieciństwie szczególnie zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka. I takie kilka oparzeń skóry w dzieciństwie zwiększa 75% ryzyko zachorowania na czerniaka w dorosłym wieku. Pamiętajmy, że mimo wszystko też czerniak może wystąpić przed 20 rokiem życia. Też są takie przypadki. Najczęściej wówczas jest to na podłożu genetycznym.
A proszę mi powiedzieć, czy da się wytłumaczyć, jaki jest mechanizm, jak ten nowotwór powstaje?
Wskutek promieniowania ultrafioletowego, szczególnie B, dochodzi do uszkodzenia DNA w komórkach skóry, głównie w tych, które w melanocytach, które zawierają barwnik. Poza tym również promienie UVA też prowadzą pośrednio do uszkodzenia DNA. W związku z tym powstają różne mutacje, ale też musimy pamiętać, że promieniowanie słoneczne, zarówno jeden i drugi typ promieniowania ultrafioletowego prowadzi do immunosupresji. Promieniowanie B prowadzi do immunosupresji miejscowej, czyli? Ale również ogólnoustrojowej, obniżenia odporności.
Właśnie,
i to też sprzyja rozwojowi czerniaka. Także tutaj taki jest, ogólnie mówiąc, bo nie mamy tutaj czasu na wnikanie bardzo szczegółowe, ale mechanizm mechanizm powstawania czerniaka.
A jeśli chodzi o właśnie te predyspozycje genetyczne, czy powinniśmy znać przeszłość swoich przodków?
Na pewno tak. Są pewne też zespoły genetyczne, które zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka. Na przykład zespół zmian atypowych, czyli jeżeli na skórze występuje u kogoś więcej niż 50 znamion, których średnica przekracza 2 mm, albo na przykład jest, u kogoś występuje olbrzymie znamie wrodzone, bądź też u kogoś występuje skóra pergaminowa. To mogą być te zespoły, kiedy zwiększa się ryzyko zachorowania na czerniaka, ale pamiętajmy, że zachorowanie u któregoś członka z rodziny też zwiększa ryzyko zachorowania u kolejnych pokoleń. Na przykład w pierwszym pokoleniu ryzyko takie zwiększa się 200-krotnie. To jest bardzo, bardzo silne ryzyko i tak naprawdę mówi się, że od 2 do 5% wszystkich czerniaków to są właśnie czerniaki występujące rodzinnie.
A jeśli chodzi o takie, bo już część pani powiedziała, na pewno udowodnione przyczyny, czyli tak, słońce.
To na pewno jest promieniowanie ultrafioletowe, prawda? To jest na pewno drażnienie czynnikami chemicznymi i mechaniczne drażnienie. Głównie tutaj czynniki mechaniczne, czyli na przykład jeżeli jakieś znamie znajduje się koło jakiejś, no na przykład gumki od spodni, koło stanika, koło jakiejś krawędzi obuwia i jest wielokrotnie drażnione. Na szyi przy łańcuszku. Czy jest na przykład drażnione wskutek golenia skóry twarzy. To przewlekłe drażnienie również może zastymulować takie komórki do namnażania, do zezłośliwienia i przekształcenia się w komórki czerniaka.
Ale wraz z upływem czasu przybywa nam różnych takich znaczków, plamek, tego wszystkiego. Czy już się trzeba bać, że to może z tego się zrobić czerniak?
To znaczy, wydaje mi się, że nie trzeba się bać, ale trzeba mieć świadomość. I dlatego naszą skórę powinniśmy, tak jak codziennie myjemy zęby, myjemy inne okolice naszego ciała, to raz w miesiącu warto naszą skórę obejrzeć. Pod kątem właśnie analizy tych znamion, które już występowały, jak również pojawienia się nowych znamion na skórze. I zwrócenia uwagi na pewne cechy charakterystyczne tego znamienia, ponieważ są pewne cechy, które powinny nas zaniepokoić.
Skoro mówi pani o znamionach, to wprawdzie to nie jest dermatologia, ale zapytam, czy są takie znamiona, których nie należy ruszać, bo niektórzy ludzie mówią, że to jest w ogóle nietykalne. Ani nie drażnić, ani nie wycinać, ani tym się w ogóle nie zajmować. A one przeszkadzają.
To znaczy, ja uważam, że jeżeli przeszkadza takie znamie, to należy je usunąć, prawda? Dlatego, że tak czy inaczej ono też powoduje dyskomfort w funkcjonowaniu pacjenta, wielokrotne dolegliwości bólowe, bo drażone znamie często jest też znamieniem takim, gdzie w okolicach pojawia się stan zapalny, prawda?
Zrywamy na przykład przez
przypadek. I to powinno być powodem do usunięcia. To jest zabieg drobny, chirurgiczny, także nie jest to jakiś problem, żeby usunąć takie znamie.
Dobrze, to za chwilę spróbujemy powiedzieć, jakie są pierwsze objawy czerniaka na skórze. Teraz przejdźmy do dość chyba najważniejszego punktu tego naszego programu. Pani docent, jakie są pierwsze objawy czerniaka? Gdzie w ogóle na ciele najczęściej mogą wystąpić? Gdzie są wykrywane przeważnie, a gdzie w ogóle są, żebyśmy nawet nie pomyśleli, że mogą być?
Przede wszystkim czerniak może się rozwinąć na bazie istniejących znamion skórnych, ale może rozwinąć się jako zmiana nowa. Także poszukujemy różnych zmian naszych znamion, zmieniających się znamion, natomiast możemy też poszukać nowo występującego w pierwszej chwili myślimy o tym, że to jest znamie. Czerniak może występować tak naprawdę na skórze, ale może występować też w okolicy gałki ocznej i rzadziej zdecydowanie, ale występuje również na śluzówkach jamy ustnej, zatok obocznych nosa, jamy nosa.
Czy tam słońce nie dochodzi?
Nie dochodzi. Jak również może występować w okolicy narządów płciowych. Także te okolice też powinny być przez nas skrupulatnie oglądane. Natomiast jeśli chodzi o skórę, to najczęściej występuje on w okolicy głowy i szyi i górnej części tułowia, dlatego że to są okolice najbardziej eksponowane na promieniowanie słoneczne, ale może tak naprawdę występować na każdej części skóry tułowia, kończyn górnych, kończyn dolnych. Także musimy zwrócić uwagę, bo również może pojawić się taka postać czerniaka jak czerniak podpaznokciowy. Skóra owłosiona głowy również jest miejscem powstawania zmian czerniakowych. rakowych.
A jeśli chodzi o te najbardziej takie wyeksponowane miejsca, to czy to się potwierdza, że jeśli było znamie i ono było naświetlane, powiedzmy, poprzez promienie słoneczne, czy też przez solarium, to jest duże prawdopodobieństwo, że się taki znaczek, znamie może zmienić w nowotwór?
Tak, to prawdopodobieństwo jest duże, dlatego że promieniowanie słoneczne, promieniowanie ultrafioletowe jest jednym z największych, z najbardziej istotnych czynników, które prowadzi do powstania czerniaka. I musimy pamiętać, że tutaj też się liczy intensywność tego promieniowania, które przypada na okolice takiego znamienia. Także eliminacja promieni ultrafioletowych z naszego życia, czy zmniejszenie wpływu szczególnie intensywnej dawki promieniowania ultrafioletowego jest szczególnie ważne.
Jeżeli oglądamy... Tak, słucham. Jeżeli oglądamy... No, sami siebie nie zobaczymy na plecach na przykład. Mhm. Nie zobaczymy poprzez lustro, bo to jest tak daleko, że trudno zobaczyć, jaka jest charakterystyczna zmiana. Na co trzeba zwracać uwagę przy oglądaniu swego lub czyjegoś ciała pod kątem właśnie czerniaka?
Przede wszystkim tylko jeszcze powiem to, że właśnie zawsze możemy poprosić drugą osobę, żeby nam pomogła. Możemy wykorzystać lusterka.
Możemy
zrobić zdjęcie i szczególnie przy tym takim zespole licznych znamion warto wykonać zdjęcie przodu ciała, tyłu ciała, boków ciała i wykonywać takie zdjęcia okresowo, porównywać je na komputerze, bo wtedy widzimy różne znamiona i potencjalne zmiany, które w nich występują. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Znamie, które budzi nasz niepokój pod kątem tego, że jest to czerniak złośliwy, to jest znamie, które charakteryzuje się pewnymi cechami. Dla ułatwienia i dla studentów, i dla ludzi, i dla lekarzy, onkolodzy i dermatolodzy skonstruowali taką zasadę A, B, C, D, E. Każda z tych liter ma jakąś, oznacza pewną cechę tego znamienia. A oznacza asymetrię, ponieważ w znamieniu takim niepokojącym niesymetrycznie układa się barwnik. Znamie nie jest symetrycznie zabarwione, tylko jakaś część tego znamienia jest znacznie ciemniejsza od innej części. Druga cecha to jest B, czyli to są brzegi znamienia, które są nieregularne. Zazwyczaj prawidłowe znamie, czy niepodejrzane znamie jest okrągłe, owalne, brzegi są równe. W przypadku czerniaka brzegi są poszarpane, nierówne. Kolejna cecha to jest C, z angielska color, czyli kolor tego czerniaka jest, można wyróżnić tutaj wiele kolorów, od jasno-beżowego do ciemnobrązowego. Niepokojącym kolorem jest taki odcień niebieskawo-granatowy, co powinno nas, niektórzy mówią o grafitowym kolorze, który powinien nas zaniepokoić. Kolejna cecha to
czyli
jest,
to nie musi być czarny kolor, bo jak nazywamy go czerniakiem.
Nie musi być czarny, aczkolwiek właśnie bardzo często jest on czarny. Niektóre czerniaki również są bezbarwne, także też mogą doprowadzić do mylnej diagnozy, szczególnie w tych wczesnych stadiach. Kolejna literka alfabetu D, czyli to jest diameter, czyli średnica tego znamienia. Zmiany, które są większe niż 5 mm, powinny też budzić nasze podejrzenie. I kolejna literka E, czyli evolution, czyli zmiany tak naprawdę w wyglądzie czerniaka. Czerniak się zmienia. Intensywność zabarwienia poszczególnych jego miejsc zmienia się jego kształt, zmienia się jego średnica, z mniejszej oczywiście na większą. Ta średnica oczywiście będzie nieregularna, dlatego że czerniak zazwyczaj rośnie w sposób nieregularny, nie tak jak znamie w sposób owalny, okrągły, tylko w sposób nieregularny.
No dobrze, zrobiliśmy sobie zdjęcia. Jak często trzeba się oglądać, żeby po prostu zauważyć jakieś zmiany? Jak często one mogą nastąpić w ogóle?
To znaczy, zaleca się oglądanie regularne raz w miesiącu, żeby nie wypaść z rytmu oglądania i nie zapomnieć, jak te nasze znamiona wyglądały. To nie zajmuje bardzo dużo czasu. Ważne, żeby jakby wypracować w sobie tą rytmiczność i regularność w ocenie skóry. Także osoby, które są szczególnie narażone, czyli te osoby, które są o jasnej karnacji, które w rodzinie miały wywiad zachorowania na czerniaka, osoby, które dużo przebywają na słońcu, te osoby, które z powodów zawodowych chociażby, prawda, osoby, które opalają się intensywnie na plażach, ale też w solariach, czy osoby, które akurat są w trakcie immunosupresji, bo na przykład otrzymują chemioterapię, to też są osoby, które powinny mieć szczególną taką czujność w kontekście rozwoju czerniaka na skórze.
Jak to można zapamiętać? Jak pomóc po prostu naszym słuchaczom, żeby właśnie potrafili to zrobić dobrze.
Akademia Czerniaka stworzyła kilka narzędzi. Między innymi takim najlepszym, najprostszym, najbardziej dostępnym narzędziem jest aplikacja na nasze smartfony, na najpopularniejsze systemy operacyjne, Android i iOS. I między innymi ona zawiera takie podstawowe informacje, o których wcześniej tutaj wspominaliśmy. Między innymi czym jest czerniak, jak zapobiegać czerniakowi, jak diagnozować czerniaka, gdzie można uzyskać informacje o czerniaku, gdzie można się zbadać, z czyjej pomocy skorzystać.
A czy tam są takie porównywalne na przykład zdjęcia, czy rysunki?
Oczywiście, w tej aplikacji mamy podstawowy zbiór obrazków, gdzie możemy nasze znamiona obserwować, fotografować i porównywać do tych przykładowych obrazków, tych groźnych znamion, które mogą w przyszłości stać się czerniakiem.
Czyli jeżeli będziemy na bieżąco obserwować i zauważymy, że są jakieś zmiany, no to pozostaje jeszcze jedno pytanie. Co robić wtedy?
Oczywiście trzeba zgłosić się do lekarza. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, jeżeli nie wiemy zupełnie gdzie pójść. On nas wówczas pokieruje. Możemy zgłosić się do lekarza dermatologa bądź lekarza chirurga. Zasadą tak naprawdę w diagnostyce czerniaka o wczesnym stadium zaawansowania jest całkowite usunięcie tego podejrzanego znamienia, czy tej podejrzanej zmiany. Nie wykonujemy tutaj żadnych nakłuć, żadnych biopsji, tylko całkowite usunięcie czerniaka, znaczy tego znamienia i zbadanie pod mikroskopem jest tutaj jakby podstawą w diagnostyce, ale czasami warto skorzystać i coraz częściej to realizują dermatolodzy i chirurdzy z przyrządu, który nazywa się dermatoskop. Jest to taka jakby lupa z oświetleniem, która powiększa obraz i pozwala pod powiększeniem, jak również w oświetleniu odpowiednim z kilku kierunków skierowanych na to znamię, obejrzeć znamię i wyłapać pewne cechy charakterystyczne dla czerniaka. Zwiększa to 30% wiarygodność diagnostyki czerniaka przy obserwacji czerniaków. Ale generalnie, jeżeli mamy podejrzane zmiany, lekarz rodzinny, dermatolog, chirurg, onkolog w tym przypadku i diagnostyką jest, dla upewnienia się możemy wykonać jeszcze badania dermatoskopowe, ale de facto, żeby ostatecznie rozwiązać problem, czy to jest czerniak, czy nie, musimy wykonać biopsję wycinającą, czyli usunąć całe znamię.
Jasne. A jeżeli chodzi o rokowania przy leczeniu czerniaka, jakie stopnie zaawansowania pozwalają całkowicie wyleczyć?
Wczesny stopień zaawansowania.
Czyli co
czerniak,
to znaczy?
Jeżeli czerniak tak naprawdę jest czerniakiem płaskim, nie nacieka głębszych warstw, nie wnika głęboko w skórę i nie daje przerzutów nie dał jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych, nie dał przerzutów odległych, nie dał przerzutów tak zwanych in transit, czyli na drodze do tkanki podskórnej, na drodze spływu chłonki, to ten czerniak, który jesteśmy w stanie wyleczyć chirurgicznie, prawda, czyli poprzez usunięcie, czasami jeszcze docięcie zmian tej okolicy tkanek otaczających wyjściowo usunięcie zmiany, daje nam szansę na 95, nawet 100% wyleczenie. I proszę zwrócić uwagę, że w krajach takich jak Australia, gdzie świadomość rozwoju czerniaka jest bardzo wysoka, gdzie każdy lekarz rodzinny bada skórę, całą skórę pacjenta, gdzie mieszkańcy naprawdę oceniają swoją skórę regularnie, to tam wyleczalność jest bliska 100%. W Stanach Zjednoczonych również wyleczalność jest bliska 100%, a u nas jest tylko około 65%, bo nasi pacjenci zgłaszają się w znacznie bardziej zaawansowanych miejscowo czerniakach w stadiach uogólnienia choroby też.
Czyli zagłębienie do jakiego stopnia może powodować, że już mogą nastąpić przerzuty? Mówię, jak głęboko chłonka na przykład
to
się
znaczy
pojawia?
My jako jakby osoby, które oceniamy znamiona, i tak nie będziemy wnikali w głąb, bo my tego nie zmierzymy. Natomiast tutaj tak naprawdę informacja, która powinna być przekazana społeczeństwu, to jest taka, że powiększanie się płaskiego znamienia właśnie w tej płaszczyźnie płaskiej, jak również pogrubienie tego znamienia może być niebezpieczne. Ale przede wszystkim ostatnio zwraca się uwagę na to, że to, co obserwujemy, to powiększanie się wielkości znamienia jest bardzo niebezpieczne.
A jeśli
to już kilka milimetrów jest tak naprawdę moment, kiedy kilka milimetrów nacieku w głąb, to jest moment, kiedy ten czerniak może dawać przerzuty drogą naczyń chłonnych czy krwionośnych.
A proszę powiedzieć w takim razie, jak szybko może się rozwijać ten nowotwór? Bo niektóre nowotwory rozwijają się 10-15 lat.
U każdego potencjalnego człowieka my nie wiemy tak naprawdę, jak się rozwinął ten nowotwór. Niektóre nowotwory mogą przebiegać bardzo agresywnie, a niektóre nowotwory mogą rozwijać się bardzo powoli. Tak samo jak czerniak. I często jest tak, że ekspozycje na promieniowanie słoneczne, takie poparzenia właśnie w dzieciństwie, owocują dopiero w wieku dojrzałym rozwojem czerniaka, prawda? A u niektórych jest tak, że czerniak rozwija się bardzo dynamicznie, z niewielkiej plamki, może bardzo szybko dawać przerzuty do węzłów chłonnych, masywne przerzuty do narządów odległych i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiemy, jakie czynniki odgrywają tutaj rolę.
A co to znaczy bardzo szybko? Czyli
w przeciągu nawet kilku miesięcy.
Czyli w jednym roku może dojść do stopnia bardzo zaawansowanego nawet. No dobrze, a gdzie najczęściej powoduje przerzuty taki czerniak?
Taki czerniak może dawać przerzuty tak naprawdę wszędzie. Do płuc, do wątroby, do węzłów chłonnych, nawet odległych. Może dawać przerzuty do tkanek miękkich, do kości, do mózgu. Tak naprawdę w tej chwili przy pomocy badania PET-TK możemy obejrzeć cały nasz organizm i wielokrotnie widzimy, że właśnie przy takich zaawansowanych czerniakach przerzuty są masywne, bardzo mnogie do bardzo licznych narządów naszego ciała. Ale też w tych zaawansowanych stadiach mamy coraz lepsze leki, leki ukierunkowane molekularnie, immunoterapie, które dają naprawdę bardzo ładne efekty leczenia, co nie znaczy, że gwarantują nam wyleczenie. Wyleczenie, podkreślam, gwarantuje nam wczesne rozpoznanie czerniaka, czyli na tym etapie, kiedy możemy go jeszcze usunąć chirurgicznie.
Czyli w całości wszystkie zmiany, które jeszcze się nie rozprzestrzeniły.
Tak.
Gdybyśmy chcieli powiedzieć naszym słuchaczom, co zrobić, żeby w ogóle ustrzec się czerniaka, nawet jeśli mamy jakieś predyspozycje genetyczne.
No myślę, że całkowicie nie jesteśmy w stanie się ustrzec, ale 4 na 5 czerniaków możemy na pewno zapobiec, 4 na 5. Przede wszystkim, tak jak już wspomniałam króciutko, starajmy się być na umiarkowanym słońcu i eliminować takie skrajne ekspozycje. Starajmy się unikać solariów, osłaniać skórę, a nieosłoniętą skórę należy zabezpieczać kremami z filtrami UV. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że nie wystarczy jednorazowe posmarowanie się takim kremem, jeżeli ktoś cały dzień przebywa na powietrzu, a szczególnie osoba, która wykonuje wysiłek fizyczny, bądź na przykład korzysta z kąpieli wodnych, dlatego że przy wysiłku fizycznym czy przy kąpielach wodnych nawet te tak zwane wodoodporne kremy z filtrami UV ulegają spłukiwaniu i nie chronią nas w sposób wystarczający. Także taką aplikację trzeba powtarzać. Chciałam również zwrócić uwagę, że najwięcej czasu na wolnym powietrzu spędzamy jako dzieci do 18 roku życia. I tutaj tak naprawdę dzieci ani młodzież mogą być nieświadome bardzo złego skutku promieniowania słonecznego w kierunku rozwoju czerniaka. I tak naprawdę dzieci do 1 roku życia powinny bawić się w cieniu i matki, i rodzice w ogóle dzieci, osoby opiekujące się dziećmi powinny pilnować, żeby skóra była pokryta grubszymi kremami z filtrami UV, żeby skóra była okryta dłuższymi rękawkami, na przykład koszulek, konieczne są czapeczki dla dzieci, bo ich skóra jest wyjątkowo wrażliwa.
To tyle, jeśli chodzi o te takie praktyczne rady. Jeśli ktoś ma dużo takich znamion, to lepiej się smarować w całości tymi filtrami, czy też tylko zamazywać te właśnie znamiona, po czym człowiek wygląda, jakby się opalał przez druszlak?
Na pewno trzeba smarować całą skórę, dlatego że, jak wspomniałam, czerniak nie pojawia się tylko i wyłącznie ze znamion. Nie rozwija się na podłożu znamion, ale może rozwijać się w kompletnie niezmienionej wyjściowo skórze. Także na pewno trzeba chronić całą skórę.
Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj doktor habilitowany Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego i Białostockiego Centrum Onkologii. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję Państwu.
Oraz pan Konrad Zuzda ze Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panu też dziękuję.
Dziękuję również.
Jeśli chodzi o przyszłe audycje, jeśli mają Państwo jakieś sugestie, zapraszam do mailowego poinformowania lub zasugerowania. Mój adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.